Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Drodzy Państwo, drodzy widzowie telewizji Trwam, słuchacze Radia Maryja, zapraszamy na rozmowy niedokończone. Temat śladami nieodkrytej historii. Dziś są z nami przedstawiciele Stowarzyszenia Wizna 1939. Witam Państwa bardzo serdecznie.
Witam. Dzień dobry.
W studiu telewizji Trwam, ale też na antenie Radia Maryja jest z nami pan prezes, pan Dariusz Szymanowski.
Dobry.
Jest wiceprezes Marcin Sochoń.
Szczęść Boże, witam.
Jest Paweł Telus.
Szczęść Boże, witam Państwa.
To jest oddział Opoczno, bo tak to jest, można być szefostwo, ale też oddziałów jest trochę, zresztą powiemy. Coś więcej, razem z żoną, pani Anna Małecka-Telus.
Szczęść Boże, witam.
No i jest ważna postać, bo rysownik, ktoś, kto upamiętnia to wszystko, co dzieje się tam, gdzie Państwo pracujecie, bo też tą historię w jaki sposób odkrywacie i trzeba to upamiętnić. Pan Piotr Karśnia, rysownik, ilustrator, też Stowarzyszenie Wizna 1939.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Jak to się stało, że takie stowarzyszenie powstało, bo ono już trochę lat ma, panie prezesie?
No, to już jest bardzo długa historia. 2007 rok, dobrze kojarzę. Zebrało się kilka osób, mieszkańców Wizny po prostu. Ja byłem inicjatorem tego wszystkiego. Tak naprawdę chcieliśmy opowiedzieć historię swoich rodzin, bo wiele rodzin, wielu mieszkańców Wizny zostało podczas wojny wywiezionych do Kazachstanu. I tak naprawdę to była ta iskra, to był ten początek. Historia rodzin. Ale
nie tak, że jestem historykiem i dlatego...
Nie, absolutnie. W naszym kręgu nie ma w ogóle historyków. Jesteśmy wszyscy pasjonatami. Różne zawody reprezentujemy. Założyliśmy stowarzyszenie z pasji tak naprawdę. I tak jak powiedziałem, zaczęło się wszystko od próby opowiedzenia, zebrania historii naszych rodzin, mieszkańców Wizny i okolic. Ale bardzo szybko okazało się, że takim wiodącym tematem stowarzyszenia będzie bój pod Wizną i bohaterska obrona odcinka Wizny przez żołnierzy pod dowództwem kapitana Władysława Raginisa. To był taki wiodący temat, tym się zajmowaliśmy. Potem ten temat został może niewyczerpany, ale w jakiś sposób został przez nas już poznany. Zaczęli dochodzić kolejni członkowie, kolejni koledzy. Zajęliśmy się także historią szeroko rozumianą, historią Polski. Wyszliśmy poza Wiznę, miejscowości i różne miejsca w całej Polsce, a nawet poza jej obecnymi
krajami. Historia Polski i Polaków.
I Polaków, tak. Tak,
szczególnie
tak
mamy, ta zapomniana.
Tak mamy w
statucie. Dzisiaj tak w temacie mamy śladami nieodkrytej historii, czyli ktoś też próbował zamazać historię wielkich Polaków.
Zdecydowanie tak. I w tym kierunku ta nasza działalność się rozwinęła. Dziś tak naprawdę zajmujemy się poszukiwaniem zatartych mogił, poszukiwaniem polskich żołnierzy, polskich bohaterów. Także no już działamy kilkanaście lat, sporo się wydarzyło w tej naszej działalności.
Mam nadzieję, że o owocach też dziś trochę poopowiadamy. Panie Marcinie, pana przygoda ze stowarzyszeniem?
Moja przygoda zaczęła się, że tak powiem, wojskowo, ponieważ jestem żołnierzem zawodowym, więc z racji zainteresowania obroną odcinka Wizna w 2011 roku po prostu zobaczyłem na stronie internetowej, że Dariusz Szymanowski, obecny i wtedy prezes, będzie razem ze stowarzyszeniem szukał szczątków kapitana Raginisa. I wtedy mi się wydawało to takim zupełnym, można powiedzieć brzydko, odlotem, że ja mówię, no jak to? Żadna instytucja nie będzie szukać, tylko będzie szukać Stowarzyszenie Wizna, więc stwierdziłem wtedy, że muszę zadzwonić do prezesa, muszę porozmawiać z nim, bo ja interesuję się artylerią, zresztą z wykształcenia wojskowego jestem artylerzystą, więc chciałem zgłębić historię porucznika Stanisława Byrkalskiego, pośmiertnie awansowanego do stopnia kapitana, zastępcy dowódcy obrony odcinka Wizna i dowódcy artylerii. Więc zadzwoniłem i, że tak powiem, błagalnym głosem poprosiłem tutaj prezesa, że ja bym chciał też tutaj poznać historię. No i spotkaliśmy się nad Wizną podczas jakby drugiego podejścia do ekshumacji. Najciekawsze jest to, że ja wtedy służyłem w 11 Pułku Artylerii w Węgorzewie. Natomiast ja myślałem, że skoro prezes Stowarzyszenia Wizna, no to mieszka w Wiźnie. A prezes Stowarzyszenia Wizna myślał, że skoro ja służę w Węgorzewie, to mieszkam w Węgorzewie. A okazało się, że obaj mieszkamy w Wołominie.
W pobliżu siebie.
Tak. I przyjechaliśmy różnymi samochodami na tych samych rejestracjach. Znaczy, mówimy o mieście. No i jakby ta cała historia też się jeszcze się śmieszniej skończyła, bo okazało się, skończyła się, że przystąpiłem do stowarzyszenia, zaczęły się poszukiwania. Ale było ciekawe, bo okazało się, że jeszcze nasze córki chodzą razem do jednej klasy. Także, bo przyszły dziewczynki do klasy, mówią, a mój tata to ekshumował kapitana Raginisa. A druga mówi, no nie, to mój tata ekshumował kapitana Raginisa. No i się okazało, że chodzą do jednej klasy. Także taki ciekawy początek był.
Mamy małżonków, pani Anię i pan Paweł. Wasza przygoda, tak żona słyszałem, że poszła za mężem.
Tak, dokładnie. Zaczęło się od męża, opoczno. Tak, pasjonata historii. No i mnie też się udzieliła ta pasja.
Z Wizną, jak z wszystkimi poszukiwaniami, pojawił się temat i pomyślałem, że najlepiej zaprosić Stowarzyszenie Wizna, żeby tą zagadkę historyczną rozwiązać. Dariusza Szymanowskiego nie trzeba dwa razy namawiać, pojawił się ze sprzętem. Zidentyfikowaliśmy mogiłę powstańców styczniowych w 2019 roku i od tego się zaczęło. A że ziemia opoczyńska jest bardzo bogata w historię i tą najnowszą i starszą, jest co robić, no to podjęliśmy decyzję, że założymy oddział w Opocznie i będziemy działać na tej ziemi opoczyńskiej. I tak na razie z sukcesami mniejszymi lub większymi działamy, jest co robić. Fajnie, bo dociera do nas ta historia szeptana, mówiona. To nie jest taka historia centralnie przekazywana.
Często jest tak, że baliśmy się o niektórych rzeczach mówić, prawda?
I do tej pory tak jest, że...
Myślę, że to jest taki krok, też już późno, chociaż wy już kilkanaście lat pracujecie, ale to jest taki krok, który robimy, byśmy się odważyli i ludzie też zaczynają mówić, zaczynają wskazywać. My mamy jakieś, prawda, informacje, no i dochodzimy do prawdy, do pomordowanych bardzo często, gdzie tam historia została zamazana. Ale macie też z sobą rysownika, pana Piotra, Karśnie. Pan Piotr tak nam podarował kilka karteczek. Drodzy Państwo, ja tak pokażę. Bardzo sympatyczne. Nawet jest taka kapliczka, że jest dziewczynka pod tą kapliczką. O, to, ale też za chwileczkę jest niewiasta, czyli taka wierność przed Bogiem.
Tak, wiara. Wiara. Tak, taki dyptyk. To jest kapliczka z parafii Brańszczyk na szlaku napoleońskim. No i postanowiłem popełnić taką serię. I wydałem w takim niedużym nakładzie, ponieważ też robię dużo dokumentacji przydrożnej architektury sakralnej, małej architektury sakralnej, ginącej architektury sakralnej. Także no to jest takie ostatnie moje dzieło, ale żeby tu powiedzieć parę słów o sobie, no musiałbym się cofnąć naprawdę do dzieciństwa, bo musiałbym powiedzieć o tym kontekście historycznym, ponieważ ja jako dziecko uwielbiałem, jestem wychowany na filmach, słuchowiskach profesora Wiktora Zina. Po latach go poznałem i nakłonił mnie do inwentaryzacji terenu i tak się zaczęło. A tak się złożyło, że w tym roku minęło 20 lat od wydania pierwszej mojej serii pocztówek, które pod starym, lecz ojczystym dachem. No i tak się zaczęła, a przygoda ze stowarzyszeniem zaczęła się 9 lat temu, jak zostałem zaproszony do bodajże 8 lat temu. Chyba wtedy były poszukiwania w grabiach Karasia, prawda? I tam poznałem Adama Sikorskiego, poznałem kolegów. Trafiłem, proszę ojca, no muszę to powiedzieć, na ludzi normalnych inaczej, nadających na moich falach. I Stowarzyszenie Wizna jest jednym wielkim organizmem. Tu wszyscy się wspierają. Jeżeli jest depresja, ten uzupełnia tego, ten tego. Mało tego...
Czyli nie popadamy w depresję większą, tylko wyciągamy.
Wyciągamy, tak jest. To jest też takie motywujące. I cały taki gwóźdź do tego wszystkiego, żeby wzmocnić, poznałem Adama Sikorskiego. A Adam Sikorski pochodzi z Lublina. I to on prowadził programy z profesorem Wiktorem Zinem. I to jest dla mnie też taki mentor. No i po prostu tworzę, rysuję.
Ja tak pokażę może naszym widzom, drodzy Państwo, Cud nad Wisłą. To będzie dla Was, dla tych, którzy się dodzwonią do programu.
Tak, Matka Boża Łaskawa, fragment Kawalerii, taki skrót myślowy. Oczywiście Matka Boska Łaskawa i to są typowe relacje jeńców rosyjskich. to, co oni zobaczyli, co jest zapisane i udokumentowane.
Pan będzie nam też, można by, towarzyszył, ale pan powiedział, że coś dla nas narysuje.
Tak, proszę ojca, ja się wypowiem trochę inaczej. Tutaj koledzy przejmą inicjatywę. Ja taką syntetyczną kreską, tuszem przedstawię taką scenkę, która dla mnie i dla chłopaków ze stowarzyszenia najważniejszą sprawą jest informacja przeciętnego Kowalskiego, człowieka, rodziny, mieszkańców, którzy mieszkali w najbliższym rejonie miejsca wydarzenia, bitwy, potyczki, bo ci ludzie mają najwięcej informacji. I ta opowieść domu rodzinnego, ci ludzie już odchodzą, umierają, ale ta historia żyje w rodzinach.
Myślę, że kiedyś też tak było, że w rodzinach, nawet jak była przecież niewola, ile lat mieliśmy niewoli, a kultura, tradycja, to co tak było jest. Polskie, było przekazywane z pokolenia na pokolenie właśnie w rodzinach. Myślę, że dziś też trochę nam tego brakuje, więc dobrze, że pan tak o tym przypomina, żebyśmy tego nie zaniedbywali. Tak?
Jak ja symbolicznie zrobię coś w tym charakterze.
Dziękuję. Drodzy Państwo, tutaj panowie wspomnieli ekshumacja, pierwsza ekshumacja świętego i świętej pamięci Zygmunta Michalskiego wspólnie z żołnierzami WOT-u, bo tutaj mamy żołnierza zawodowego, ale żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej też w wielu wydarzeniach uczestniczą, więc może my będziemy też dzięki waszym zdjęciom, troszeczkę naszym widzom, słuchacze trochę będą poszkodowani, ale gdybyście mogli powiedzieć, jak takie kroki podejmują, bo wiemy, że są instytucje państwowe, jest IPN, jest prokurator, prawda, bardzo często dochodzimy do prawdy, odkrywamy szczątki, odkrywamy historię. No, ale wy też, można powiedzieć, ktoś wam coś podpowiada, czy sami zdobywacie taką wiedzę, informację i odkrywacie prawdę, odchłumacie szczątki. Co więcej, szczątki tych, których się często dopominamy, bo na przykład nie zostali pochowani, zostali zamordowani i zakopani, no a jednak należy się im szacunek.
Jeśli można, tak. Ta pierwsza nasza ekshumacja, jaką przeprowadziliśmy, to była ekshumacja szczątków kapitana Władysława Raginica, dowódcy obrony odcinka Wizna. Wspomniał ojciec tutaj i Piotrek tak samo o tych przekazach rodzinnych, o przekazach miejscowej ludności. To właśnie na podstawie tych przekazów udało się zlokalizować miejsce, no nie pochówku, bo to nie był pochówek, miejsce ukrycia przez Rosjan ciała kapitana Raginica po przeniesieniu ze schronu dowodzenia z Góry Strękowej. Te właśnie relacje, te opowieści zebrałem w takiej książce, to jest nasza pierwsza publikacja i na podstawie tego udało nam się zlokalizować miejsce, gdzie te szczątki powinny się znajdować. Wtedy załatwiliśmy odpowiednie zgody, odpowiednie procedury i to był rok 2011. Tak dawno, bo nie pamiętamy. I od tego się zaczęło. Potem kolejne poszukiwania. Właśnie te głosy od ludzi, którzy tam gdzieś w pobliżu mieszkali. Ktoś coś zapamiętał, że ja widziałem, że gdzieś tam pod lasem była jakaś mogiła. Ja gdzieś tam znicze nosiłem, jak byłem w klasie pierwszej. Ktoś mi opowiadał, że gdzieś tu była mogiła powstańcza. To od tego się zaczyna. I my tam idziemy i badamy te tereny, czy może jest jakaś górka, może jest jakiś dołek. Może jest ślad jakiegoś krzyża? Pytamy mieszkańców, ktoś będzie przechodził i powie, tak, ja też pamiętam, to gdzieś tu na pewno było. Od tego się zaczyna i zdarza się
cenne
właśnie.
Cenne wskazówki,
bo zdarza się i to kilka razy nam się zdarzyło, że odnajdujemy tych naszych bohaterów, urządzamy im uroczysty pochówek.
I teraz ta ekshumacja ostatnia, o której pan wspominał, panie Marcinie.
No, my staramy się w ten sposób, przyjęliśmy takie założenie i też staramy się tak robić, że te nasze prace to my jakby nie zachowujemy dla siebie. Tylko po pierwsze staramy się bardzo w szerokim kontekście to przekazać społecznościom, ale nie tylko lokalnym, bo chcemy pokazać, że był dany bohater, on został odnaleziony i że jest to możliwe. Ale drugi taki tor, który przyjęliśmy, to staramy się jakby angażować to żołnierzy w ogóle, przede wszystkim Wojsk Obrony Terytorialnej. Ja także, oprócz tego, że jestem żołnierzem zawodowym, to także jestem żołnierzem Wojsk Obrony Terytorialnej, bo służę w Centrum Szkolenia Łączności Informatyki w Zegrzu. I teraz tam, gdzie jeździmy w Polsce, czyli załóżmy, że jedziemy pod Bydgoszcz, no to staramy się dorozmawiać i napisać pismo do brygady, która jest w Bydgoszczy, tak? Żeby żołnierze z Bydgoszczy przyjechali, mogli nas wspomóc w tych pracach. I bardzo często nie chodzi tutaj tylko o tą pomoc fizyczną, bo oczywiście tak, no żołnierze pomagają nam w pracach fizycznych, pomagają nam kopać. Natomiast chodzi tu też o to, żeby jakby uświadomić po pierwsze samych żołnierzy, że mają taką historię w regionie, że ją można odkrywać w taki sposób. A druga sprawa jest ważna, że chcemy pokazać ludziom, że wojsko upomina się o swoich bohaterów. Czyli, że Stowarzyszenie Wizna 1939 razem z Wojskiem Polskim upomina się o swoich bohaterów. I rzeczywiście to się dzieje. Ostatnimi czasami nawiązaliśmy także współpracę z Laboratorium Kryminalistycznym Żandarmerii Wojskowej. To jest taka komórka, która działa, taka instytucja, która działa przy Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim. I to są wspaniali eksperci, którzy potrafią dokumentować miejsce zbrodni, ale, co najważniejsze, potrafią odtworzyć twarze z czaszek. I teraz taka czaszka nie musi być nigdzie zabierana, może być z godnością poszanowana, bo ona jest po prostu fotografowana. Z tego robiony jest wydruk 3D i wtedy nakładane są odpowiednie masy plastyczne i jest odtwarzany wizerunek. To bardzo często pomaga rodzinom, jakby tak jak w przypadku zbrodni na Polakach w Jedwabnym, pomaga też troszeczkę zamknąć pewien temat, pewien etap. Bo na przykład rodzina mówi niektóre, że no my nie mieliśmy zdjęć. No to nie są takie czasy. Wtedy nie były takie czasy jak dzisiaj, że każdy ma telefon komórkowy, robi zdjęcie. My nie mamy zdjęć rodziców. I jeżeli nawet mogą te wizerunki zobaczyć, powiedzmy sobie, bardziej lub mniej zbliżone, to jednak jest to ważne. Więc staramy się taki szeroki kontekst współpracy nawiązać i z Wojskiem Polskim, właśnie z laboratorium. W tej chwili staramy się nawiązać współpracę z uczelniami różnymi. W tej chwili już wstępnie jesteśmy dogadani z Menedżerską Akademią Nauk Stosowanych w Warszawie i będziemy też wiązać inne uczelnie, bo istota jest taka, że my tych materiałów nie chowamy. My chcemy to pokazywać jak najszerzej, żeby jak najwięcej ludzi się dowiedziało. A druga sprawa, że chcemy też wiązać jak najwięcej ludzi, bo to powoduje, że ci ludzie przychodzą. I to, co mówił Darek, że mówią, słuchajcie, ja widziałem, że wy kopaliście tutaj, widziałem na Facebooku, Instagramie, gdziekolwiek.
I widzimy was w jednym miejscu i mówimy, że jest jeszcze inny, tak?
Tak. I mówią, słuchajcie, ja wam opowiem taką historię, że przyjdę, jak się z wami spotkam, pokażę wam palcem, gdzie to leży. Oczywiście zdarza się, że to się nie potwierdza, ale to nie jest istotne. Istotne jest informacje od tych ludzi. To są informacje, które my możemy... Historia leży w ziemi. My możemy odnaleźć, udokumentować i pokazać ludziom. Powiedzieć, słuchajcie, to tak jak w przypadku właśnie świętej pamięci Zygmunta Michalskiego, gdzie dzwoni do nas wnuk i mówi, słuchajcie, 4 lata szukałem dziadka. Potrafię wskazać palcem, gdzie on może być pochowany, ale ja nie potrafię nic więcej zrobić. Ja nie potrafię, nie mam georadaru, nie potrafię zobaczyć, czy tam był wkop, nie znam się na ekshumacjach. No i okazuje się, że odnaleźliśmy, szczęśliwie został zidentyfikowany przez Pomorski Uniwersytet Medyczny, bo także współpracujemy i bardzo dziękujemy Pomorskiemu Uniwersytetowi Medycznemu, bo te identyfikacje genetyczne PUM robi ku chwale ojczyzny.
Właśnie wielka sprawa, bo to uruchomić cały ten proces, prawda, i najpierw się domówić, a później zacząć pracować, tak mówicie, georadary, kopanie, żeby ktoś zechciał, to nie jest praca na jedno popołudnie.
A zdecydowanie tak. No poza tym on chciał znaleźć swojego dziadka. Marek Gradzik, zresztą serdecznie pozdrawiam, bo na pewno nas ogląda. Marek Gradzik chciał ekshumować swojego dziadka, ale nie może tego zrobić, dopóki nie ma potwierdzenia genetycznego, bo nikt nie wyda decyzji, ani administrator cmentarza, ani sanepid na ekshumację z miejsca i kogoś, kto nie wiadomo do końca kim jest, bo mogiła nie była oznaczona. No i szczęśliwie się udało ekshumować tydzień temu. A tu właśnie akurat lecą zdjęcia właśnie trumny świętej pamięci Zygmunta Michalskiego, trumienki. I w ostatnią sobotę został Zygmunt Michalski pochowany w Czeladzi na cmentarzu komunalnym. No, ma swoją mogiłę, można przyjechać, można postawić świeczkę, zmówić modlitwę, ale przede wszystkim zaznał świętego spokoju, bo to, co Marek opowiadał, Gradzik z żoną Marzenką, że No to była taka sytuacja, że dziadek im się nawet śnił. Mówił, że on tu leży, że to nie jest odpowiednie miejsce. No już do takich scen dochodziło, więc my to po takich opowieściach, to, że tak powiem, mamy ciarki na plecach, rzucamy wszystko i staramy się człowiekowi pomóc. No i tym samym zyskujemy, tak jak w tym przypadku, wspaniałego członka Stowarzyszenia Wizna, który będzie tworzył następny oddział, tym razem w Czeladzi, tak, który też jeździ z nami na inne poszukiwania. No ale dziadek zaznał spokoju, on także zaznał spokoju, bo dziadek leży w uświęconej ziemi, leży na cmentarzu, leży koło niego, także on może o tą mogiłę zadbać.
Kiedyś głośno było o Jedwabnym. Rok 41, rok 43, tu jest mord na Żydach 41, ale wy macie nawet taką publikację. Polacy w 43, las koło Jedwabnego, las Przestrzelski. Co to za historia, gdybyście też o niej mogli powiedzieć?
Moja rodzina, szeroko rozumiana rodzina, pochodzi z Wizny, obok Jedwabnego. Ja często tam bywałem, często bywam zresztą. W związku z tym było mi łatwiej dotrzeć do tych ludzi, żeby porozmawiać. Zresztą te relacje mieszkańców Wizny i okolic, które tutaj spisałem w 2010 roku, także traktują o Jedwabnym. Natomiast ta historia opisana końcowo w tej książeczce Jedwabne niemieckie zbrodnie na Polakach trafiła do nas dość przypadkowo. Skontaktowała się z nami mieszkanka Jedwabnego, opowiedziała, że jej rodzina, dalsza rodzina, powiedziała jej, że w lesie koło Jedwabnego zostali zamordowani ich przodkowie, ich dziadkowie, ich rodzice. Prosiła o pomoc. Prosiła o pomoc, bo nie mogła tej pomocy uzyskać u innych instytucji państwowych. My nie bardzo chcieliśmy się tym zająć, dlatego że chodziło o osoby cywilne. My jednak w swojej działalności szukamy głównie żołnierzy, bohaterów Wojska Polskiego, ale zdecydowaliśmy się tutaj pojechać, wysłuchać tej historii. I okazało się, że byli to dwie rodziny zamordowane w 1943 roku przez niemieckich żandarmów z posterunku w Jedwabnem. Zostali najpierw zakatowani na posterunku w Jedwabnem, następnie zostali doprowadzeni do pobliskiego lasu, położony kilometr od tego posterunku, tam rozstrzelani z broni automatycznej i dobici strzałem w tył głowy. Ta historia była porażająca, przerażająca, nieprawdopodobna. Musieliśmy się tym zająć, tym bardziej, że żyła córka tych pomordowanych, miała pani Sabina Wysocka, miała 94 lata. Ona całe życie czekała, żeby tych rodziców jeszcze zdążyć zobaczyć. I tym się zajęliśmy. Okazało się, że to była prawda. W lesie Przestrzelskim koło Jedwabnego dokonaliśmy ekshumacji dwóch polskich rodzin. Odnaleźliśmy między innymi rodziców pani Sabiny Wysockiej. Jakież to było przeżycie, to powiem tylko tyle, że gdy pani Sabina Wysocka zobaczyła szczątki tych swoich rodziców, podchodziła do każdego z nas podchodziła i ściskała i dziękowała, że mogła tej chwili dożyć.
To nie proste, bo też w rozmowie przed programem mówiliśmy, że ci ludzie, bo tak mówimy, chcemy żołnierzy, prawda, upamiętnić, uhonorować, ale ci ludzie też bronili Żydów, bo tak wspomniałem, rok 41, czy ta historia taka bardzo trudna dla nas Polaków, bo my byliśmy, jak u nas prowadzimy nieraz rozmowy niedokończone na tematy historyczne, to często mowa jest o tym, że za ratowanie Żydów byliśmy my mordowani, całe nawet nasze rodziny. Rok 41, 42 jeszcze było to wzmocnione. I ci ludzie też ratowali Żydów, pomagali Żydom, jedzenie dostarczali do Łomży.
Tak, ale to jest właśnie ten przykład. Ci ludzie, ta rodzina Mościckich, pomagała Żydom. Zresztą pani Sabina Wysocka też jeździła do getta z rodzicami, przemycała, przewoziła żywność, żeby swoim sąsiadom tam to przekazać. Pomagali Żydom także w dniu, kiedy zostali spaleni w stodole. Jest tu opisane w tej książeczce, że dwóch młodych Żydów schroniło się u nich w domu. Oni ich przechowali. Mościccy schronili Żydów przed spaleniem w stodole, bo też, jak tutaj opowiadała pani Sabina, całymi furmankami uciekali z Jedwabnego i u nich Oni mieszkali na kolonii. U nich też znaleźli to schronienie. Ale mościccy pomagali także żołnierzom Polskiego Państwa Podziemnego. Za to wszystko zostali zamordowani, zakatowani, za to wszystko zginęli.
Ostatnio znalazłem takie notatki na temat Hubala. Może Państwo by też o tym coś powiedzieli. W roku 20 Kraśnica, poszukiwanie szczątków Hubala. Nawet zespół Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN się tym zajmował. Poszukiwania teraz w miejscu pochówku, spotkanie z konserwatorem zabytków w Inowłodzu. Gdyby, na jakim to jest etapie, panie Pawle?
Można powiedzieć, że poszukiwania Hubala idą wielotorowo. Różne środowiska go szukają w różny sposób, w różnych miejscach. Z różnych przekazów też okazuje się, że może być to Kraśnica, może być Inowłódz, może być Tomaszów. I każdy ślad jest do sprawdzenia. W przypadku Hubala. Hubal jest postacią żywą do dzisiaj, jeśli mogę tak powiedzieć, w przekazach. I obowiązkiem jest go odnaleźć. Ale żeby go odnaleźć, trzeba zbadać każdy wątek. Tutaj Darek i całe stowarzyszenie skupiło się na jednym z wątków, które pojawiły się przy tej historii Hubala i sukcesywnie krok za krokiem od momentu, kiedy został przywieziony do jednostki do Tomaszowa Mazowieckiego, gdzie wówczas stacjonował Wehrmacht, aż do Inowłodza, bo te wszystkie ślady zaprowadziły. Ale ślady nie są archiwalne. Ślady są mówione, tak jak powiedziałem wcześniej, szeptane. To są przekazy od rodziny do rodziny, z pokolenia na pokolenie. I to zaprowadziło nas do Inowłodza w tych wszystkich poszukiwaniach. Poszukiwania Hubala są bardzo trudne, bardzo skomplikowane. Bo to, co my żeśmy odkryli, to, co Darek odnalazł w archiwach i to, co przekazały mu rodziny, o czym pewnie powie niedługo, nie są spójne z tą legendą, jaka przy nim jest, że Niemcy go schowali specjalnie, że go nie chcą oddać, bo to jest taki symbol tego niezłomnego września 1939 roku i dalej tego oporu wobec Niemców. I to się nie dodaje tak do tej legendy, która nawet po 1973 roku powstała po premierze filmu Hubal, Bogdana Poręby. To, co odkrył Darek, to, co zrobiło stowarzyszenie, odbiega, ale jest konsekwencją. I tą konsekwencję możemy zobaczyć w książce Tu spoczywa Hubal, bo jest to dokumentacja. To nie jest pisanie legend czy opowiadań, tylko to jest taka rzetelna, dobrze napisana dokumentacja krok po kroku, jak to się zaczęło, dokąd te wszystkie opowieści prowadzą i gdzie jesteśmy w tym momencie. Mogę powiedzieć tutaj, pewien tego, co mówię, że Hubal spoczywa na cmentarzu w Inowłodzu, a naszym zadaniem jest odnaleźć, bo ten cmentarz w Inowłodzu to jest również kościół, który jest tam zbudowany i gdzieś tam ten Hubal na pewno spoczywa.
Tak, proboszcz świętego Michała Archanioła w Inowłodzu ma się zgodzić, tak? I kto jeszcze? Panie prezesie, jak to jest?
No, zobaczymy, jak to wyjdzie. Ja może dodam tylko do tego, że dlatego trudno nam jest poszukiwać Hubala, ponieważ tak naprawdę nie mamy żadnego dowodu rzeczowego w tej sprawie. Wszystko, co udało nam się zgromadzić, to są poszlaki, to są wspomnienia rodziny, to są relacje sąsiadów i tak naprawdę nie mamy żadnego rzeczowego dowodu. Ale te poszlaki składają się na pewną logiczną całość. Na razie napisałem tę książkę Tu spoczywa Hubal i nikt nie zakwestionował tych ustaleń, pomimo że to już jest druga książka, pomimo że te badania prowadzimy od 2016 roku. To wszystko się układa w jedną logiczną całość i te nasze poszukiwania, te nasze badania prowadzą do wniosku, że Hubal spoczywa na cmentarzu w Inowłodzu, a ja dodam w kościele świętego Idziego na tym cmentarzu. Tak. Ja liczę na to, wierzę w to bardzo, że wkrótce te prace zostaną zakończone sukcesem.
Panie Mirku, panie Marcinie.
Ja mogę dodać do tego, że ja powiem szczerze, mam tą przyjemność i możliwość czytania jako pierwszy. Czasami nieskończonych książek, bo zawsze Darek mi przesyła te książki. Jeżeli chodzi o Hubala, to ja to czytałem wieczorem, to wydało mi się to pięknym tematem na film. Bo rzeczywiście tak jak zaczyna się, Paweł mówił o tym, że film Bogdana Poręby Hubal i kończy się i tam jest na końcu takie stwierdzenie, że nigdy nie odnaleziono ciała Hubala. I teraz ja mam wrażenie, a może i nawet przekonanie, że Darek Szymanowski dopisał ze stowarzyszeniem resztę tej historii. Że ten Hubal poprzez te wszystkie sensacyjne zbiegi okoliczności, o których nie będę tutaj opowiadał, bo nam zajęło następną godzinę pewnie jeszcze, że tak powiem, został dowieziony na cmentarz Winowłodzu do kościoła świętego Idziego. I teraz tam są wątki, tak jak pisałem, bo akurat na okładce jest ta moja recenzja, te moje słowa płynące z serca, tak? Jest wątek ubecji, jest wątek więzienia tego ciała w jakichś bardziej lub niewyjaśnionych okolicznościach. To ciało jedzie, w końcu zostaje pochowane w grobowcu, jest demolowany przez ubecję grobowiec, tak? Pierwszy raz się w ogóle spotkałem z czymś takim i to jest właśnie ten wątek Indiana Jonesa, o którym Paweł mówił, że ja słucham tych, sam jestem świadkiem czasami tego, że gdzieś tam spróbujemy się dostać do tego, do grobowca, zobaczyć co tam jest. Okazuje się, że człowiek w tym grobowcu ma być pochowany jeden, a tam jest 3 czy 4 trumny, tak, w tym grobowcu. Okazuje się, że były zdemolowane, bo ubecja wcześniej tam dotarła. No, to są, mówię, to jest dużo różnych takich ciekawych wątków, ale powiem szczerze, że jest w tym wszystkim, to powiem od siebie, oczywiście ludzie mogą się ze mną ludzie nie zgodzić i zgodzić, tak? Bardzo często jest ten palec Boży w tym wszystkim też, bo w przypadku na przykład, w przypadku Hubala to jest zawsze to naprowadzanie, te wątki. To są ludzie, którzy się znajdują w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu, opowiadają historię. Ale w przypadku Jedwabnego na przykład, to ten różaniec, który trzymał w ręku pomordowany ojciec pani Sabiny Wysockiej. I teraz my odnajdujemy ten różaniec, bo ludzie mówili, że on szedł z różańcem w ręku i się modlił do samego miejsca.
Jedna z osób trzymała w ręku różaniec.
Tak, dokładnie. Jedna z osób odnalezionych. I teraz my odnajdujemy taką osobę. Wiemy, że rzeczywiście modlił się na różańcu, bo te przekazy są różne. My traktujemy oczywiście wszystkie poważnie, ale wszystkie staramy się sprawdzić, bo dowody leżą w ziemi. No i teraz jest rzeczywiście taka historia, że modlił się na różańcu, tak? My jakby później tworzymy książkę, tworzymy jakąś kopię tego różańca, ale też chcemy pokazać, że wszyscy ci ludzie, których odnajdujemy, z medalikami, z różańcami, to byli ludzie wierzący. To nie jest tak, że... Bo zdarza mi się czasami gdzieś czytać na forach, bo jestem przy okazji rzecznikiem stowarzyszenia, czytać na forach... Dlaczego wy, nie wiem, stawiacie krzyż powstańcom styczniowym? Bo taki też krzyż żeśmy postawili kiedyś. No mówimy, bo powstańcy styczniowi na sztandarach mieli krzyż, tak? Ludzie, których odnajdujemy, mieli medaliki. Mówię, a po co wychowacie na cmentarzu? A może oni byli wierzący? A mówimy, my wiemy, że byli wierzący, bo mieli medaliki. I teraz... To jest tak, że czasami spotykamy się też w kościołach i rozmawiamy o tym z ludźmi i mówimy, to byli ludzie głębokiej wiary. Niektórzy mieli medaliki, modlili się i to wynika też z przekazów. Więc my staramy się te opowieści jakby dokumentować poprzez pracę. Mamy takie 3 zasadnicze filary, które żeśmy obrali sobie. Pierwszy filar to są dokumenty. Czyli trwa długo, zanim zbadamy dokumenty, relacje, tak jak na przykład w książce Nie tylko polskie Termopile Dariusza, że zbierał te relacje i my z tego korzystamy, ta książka żyje. Później mamy relacje świadków, czyli świadkowie historii. Właśnie to ci ludzie, z którymi bardzo często nikt nie chciał rozmawiać, bo my się pytamy ludzi, a dlaczego pan wcześniej tego nie powiedział?
Nieraz tak mówią, że ludzie milczą, nie chcą mówić.
Tak. Tak, ale też część jest, sprawa jest prozaiczna. Część po prostu nikt nie chce słuchać tych ludzi. Oni przychodzą, chcą opowiedzieć, no mówimy, ale proszę pana, to jest wspaniała historia, dlaczego pan tego wcześniej nie powiedział? No wie pan, mówi, no nikt nie pytał mnie, no. Nikt tego nie chciał usłyszeć. A później my to wydobywamy z ziemi. I teraz Darek powiedział, że nikt nie zakwestionował historii Hubala. No z bardzo prostej przyczyny, bo ludzie kwestionują tą historię, też to wiem z internetu, albo ja mówiłem, że Hubal to jest pochowany w Tomaszowie Mazowieckim. Ja się pytam, co pan zrobił w tej sprawie? Był pan może w Tomaszowie, rozmawiał pan może z księdzem, przeszedł... Nie, bo ja mówię, że tam jest, to trzeba sprawdzić. No to dobrze, no my nie jesteśmy, nas nie jest 1000. Darek sprawdza to, co usłyszał. I to, co sprawdził, to wszystko jakby potwierdza się, czyli jest spójność między dokumentami, relacjami różnych świadków z różnych miejsc i tym, co znajdujemy w ziemi. Więc dlatego tego trudno to zakwestionować, bo to jest po prostu, to są dowody. Podobnie, jeżeli chodzi o Jedwabne. Jeżeli mówimy, wszyscy mówią Jedwabne, no, tak jak ojciec wspomniał, tak? Jedwabne, mord na Żydach. A my nagle odnajdujemy Polaków. A ktoś powie, a skąd wy wiecie, że ich pomordowali Niemcy? No bo mamy łuski, mamy dowody zbrodni. Mamy kolegów z laboratorium ekspertów kryminalistycznego, którzy potwierdzają, dokumentują miejsce zbrodni.
My jesteśmy... To nie jest takie pisanie po wodzie.
No nie, my jesteśmy w każdej chwili w stanie to odtworzyć, jakby pokazać miejsce zbrodni, pokazać te dowody i powiedzieć, kto to zrobił. Tak, łuski też mają swoje bicia. Tak, i to jest najciekawsze, bo nam na przykład po badaniach łusek powiedzieli, że to są łuski wyprodukowane dla SS, bo takie miały sygnatury, w 1938 roku. I tej amunicji zostały wyprodukowane dwie partie i ona nie została użyta. Ona została użyta właśnie w tych pierwszych latach, czyli 1939, 1941. Ona później już nie była użyta najczęściej, bo było jej bardzo mało. I to, co mówię, to są tego typu rzeczy, które jakby spinają te wszystkie historie i te publikacje, które my wydajemy na końcu. To jest ten ostatni taki dodatkowy filar, że my, wychodząc od dokumentów, relacji świadków, badań, znowu dokumentujemy, tak, i pokazujemy ludziom. I ludzie nam mówią, a skąd wy wiecie to? Przeczytaj książkę, dowiesz się, obejrzyj program. Będziesz wiedział, dlatego że tam są dowody. My tego nie ukrywamy, chcemy to mówić ludziom i chcemy, żeby to było przekazywane kolejnym pokoleniom.
Ale każdy ślad jest sprawdzany, proszę ojca.
No właśnie.
Jeżeli mamy przekaz, że w tym miejscu powinna być mogiła, już mówię ogólnie, nie chodzi o Hubala, o wszystkich, to przyjeżdża sprzęt, działa geofizyka, która jest zero-jedynkowa. Georadar albo pokaże wkop, albo go nie pokaże. Jeżeli ktoś mówi, że tu spoczywa żołnierz, Polak, i przyjeżdża Darek, bada georadarem i tak, jest wkop, no to my ten wkop sprawdzamy, czyli odkopujemy. I później już jest różnie.
Jak długo takie szczątki mogą przebywać?
Zależy od środowiska. Jeżeli będzie tak zwane środowisko beztlenowe, to one mogą zachować się przez setki lat. Jeżeli będzie środowisko agresywne, no to nie będziemy mieli możliwości badać i widzieć tych kości. Ale też jest tak, że są przekazy, że tu są szczątki, tu jest żołnierz, tu jest powstaniec i wszystko się zgadza. I jest wkop, tak jak ostatnio mieliśmy przy powstańcu styczniowym. Kopiemy, nie ma śladu. Znajdujemy gwóźdź, który prawdopodobnie był z szubienicy, gdzie tego człowieka powiesili. Ale przychodzi gdzieś tam z tyłu babcia, która ma lat kilkadziesiąt i mówi, wiecie co, jego tam nie ma, bo go zabrali. A dlaczego tak się stało? Dlatego, że żeśmy się zjawili, pobudzamy tą pamięć historyczną lokalną. Tak jak Marcin wcześniej powiedział, nikt nic nie mówił, ale jak już zaczęliśmy coś robić, ktoś przyjdzie, bo ja wiem, bo ja powiem.
Jest wskazówka kolejna.
Tak, i faktycznie, i to się zaczyna pokrywać. Jeden świadek mówi, że tu jest pochowany ksiądz, my sprawdzamy, jego szczątków nie ma, ale przychodzi starsza pani i mówi, że on był, ale go zabrali. I tak to wygląda, więc każdą, nazwijmy to nawet legendę, trzeba zbadać. I jak się zbada, to wtedy jesteśmy bogaci o tą wiedzę, która jest w ziemi.
Drodzy Państwo, zapraszamy serdecznie do kontaktu telefonicznego. Tak obiecałem, że otrzymacie Cud nad Wisłą, pana Piotra Karśni, taki piękny obrazek, będzie można sobie go oprawić. Telefony do naszego studia 56 657 0011, Polska Północna, Polska Południowa 56 657 0012. Dwa telefony w naszej rodzinie 536 600 100 i 600 300 i 600 400 oraz telefony dla widzów z telewizji z zagranicy i słuchaczy Radia Maria z zagranicy 48 56 657 0013 i drugi 48 56 657 0014. Pani Anno, jak pani patrzy na tą historię? Bo nieraz mówimy, że tak mężczyźni tak próbują, prawda, i kiedyś wojowali, a dzisiaj zajmują się historią.
No, to mnie tak właśnie od męża się udzieliło, że on taki pasjonat historii, więc no ja tak próbuję go wspierać, tak? Więc...
Jest to zasadne, pani myśli, co,
myślę,
co
tak.
Mężczyźni robią? No bo też państwo przyjechali z córkami, tak się zastanawiam, jak młode pokolenie reaguje na to, co robią starsi, czy tą podejmują tą pałeczkę, tak można powiedzieć, dziejową, bo wy też jak gdyby wypełniacie to, co inne pokolenia robiły wcześniej, prawda? My próbujemy odkryć tą prawdę, dlaczego zostali zamordowani, dlaczego zginęli. Nawet tutaj pan Marcin wspomniał o tej ubecji, prawda? Tej celowości takich działań, że ktoś próbował zatrzeć tą historię albo utrudnić, żeby nie pokazać, nie odnaleźć bohaterów.
No tak, próbujemy też nasze córki tak pokazać im tą historię, jaka była, żeby też no, wiedziały, tak, jak to było dawniej.
Jaka była prawda.
Jaka była, tak, dokładnie.
Mamy pierwszy telefon, proszę bardzo, Telewizja Trwam, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jacek, Warszawa. Proszę Państwa, uczulam raczej, bo przypomnijcie sobie Państwo, że na Łączce komuniści przejęli od Niemców sposób pochówku, który udaremniał trochę i mocno utrudniał, czyli najpierw wykopywali ludzie z przypadkowej łapanki, wykopywali dół do pochówku, następnie zasypywali ten dół do pochówku, Niemcy rozstrzeliwali tych ludzi i zasypywali. No i tu można się, że tak powiem, oszukać, można pominąć takie rzeczy. A swoją drogą, skoro Państwo mówiliście również o ludziach pochodzenia żydowskiego, to teraz zmienię trochę temat i powiem, że właśnie to powoduje, że Niemcy wypłacą nam odszkodowanie, bo po prostu Instytut, tak on się nazywa, Geszeftu Holokaustu w Nowym Jorku, myślę, załatwi sprawę swoich Żydów, a w tym momencie załatwi sprawę dla Polaków odszkodowań. Tylko tak możemy to zrobić i tylko tak możemy dostać te odszkodowania, dając pierwszeństwo osobom pochodzenia żydowskiego, Polakom pochodzenia żydowskiego. Po prostu nastąpi priorytet i profesjonalne działanie prawników, którzy doprowadzą do tego, że spadkobiercy też to dostaną. A tutaj jest jeszcze jedna ciekawa sprawa, proszę Państwa, bo a propos tych właśnie bestialskości Niemców. Mianowicie jest tak, że Niemcy nie mogą się, że tak powiem, nie tylko wyzbyć tematu przedawnienia, nie mogą to, ale również nie przedawniają się ich spadek. Oni zyskali w spadku to ludobójstwo i nie mogą się go wyprzeć. Zatem, a przypominam, 1972 rok, Federalny Trybunał Konstytucyjny Republiki Federalnej Niemiec uznał, że Republika Federalna Niemiec jest dalej trzecią Rzeszą. Zatem jesteśmy w tej chwili sąsiadami trzeciej Rzeszy, której rządził 24. kanclerz Republiki Federalnej Niemiec Adolf Hitler. Szczęść Boże i Bóg zapłaci.
Panie Jacku, zawsze o instytucjach, nawet które nam nie pasują, z szacunkiem, nic nam się nie stanie, żebyśmy nikogo tam nie urażali, ale zawsze argumenty podnosili właściwie w naszej rozmowie. Do tego tematu, do tego głosu?
Znaczy, ja mogę powiedzieć, bo my badaliśmy już sporo tych zbrodni niemieckich i rzeczywiście jest tak, jak pan mówi, bo jakby do tematów politycznych się nie odnosimy, dlatego że my nie jesteśmy politykami.
Badamy nie taki cel działania.
My badamy historię po prostu, więc tematów politycznych nie poruszamy. Natomiast jeżeli chodzi o mordy, to tak. Pan rzeczywiście, pan Jacek, tak? Pan Jacek miał rację, że rzeczywiście trudno jest badać i my to żeśmy już tego doświadczyli, bo Niemcy robili często tak, że mordowali swoje ofiary, chowali w jakimś miejscu, a pod koniec wojny wykopywali na przykład i spalali, więc dzisiaj to jest tak, że można znaleźć szczątki, ale można znaleźć też prochy. Więc to też są takie sytuacje. To były przeróżne jakby i motywy i metody. Te ostatnie ofiary w Jedwabnym, które myśmy odnaleźli, ostatnia nasze poszukiwanie, ekshumacja Polaków pomordowanych, to jest zbiorowa mogiła 11 osób pomordowanych. Oni mieli związane ręce z tyłu, ale tak jak kolega Maciek nasz wydedukował, że oni mieli za wysoko te ręce podniesione z tyłu na plecach, to mieli prawdopodobnie powrozy zawiązane na szyi. Także to było 11 osób, które najpierw były bite, bo byli w wielu miejscach, te kości były popękane, później byli prowadzeni na miejsce kaźni, było strzelane im w twarz, w bok, w tył głowy, no i absolutnie wszyscy mieli powiązane ręce do dół. Także to jest ogromne bestialstwo i mówimy wprost, no Niemców, no tego nie można pominąć jakby milczeniem, bo to zrobili Niemcy. Podobnie jak i w innych miejscach. My to staramy się badać, ale mówię, no nie wchodzimy tutaj w politykę, staramy się udokumentować historię. Jak ktoś nas zapyta, jak to było, jakim sposobem, gdzie, skąd są ci ludzie, to my staramy się na te pytania odpowiedzieć. Politycznie nie.
Zajmowaliście się, czy zajmujecie poszukiwaniem na terenu byłego obozu NKWD w Rembertowie? Tak czy nie?
To jest ciekawa historia, dlatego że także zostaliśmy tutaj przez jednego z naszych znajomych, kolegów, ale także i dowódcę czy komendanta drugiej regionalnej bazy logistycznej, bo obóz NKWD w Rembertowie mieści się dokładnie i został zlokalizowany przez nas dokładnie na terenie drugiej regionalnej bazy logistycznej. Kolega, który przez lata dokumentował, zbierał, który także pracuje właśnie w drugim RB-logu, zbierał dokumenty, zbierał świadków i tak dalej i wykonał bardzo dużą, tytaniczną robotę, jeżeli chodzi o dokumentację. I on nas poprosił o to, żebyśmy starali się zlokalizować pod względem tego, co spoczywa w ziemi, bo on jakby te pierwsze dwa etapy, czyli dokumenty i świadków, zgromadził. I tu chodziło o to, żeby odnaleźć właśnie, odnaleźć, gdzie był ten obóz. No i ten obóz jakby został zlokalizowany. Dużo artefaktów zostało odnalezionych poobozowych. Jakby sprawa została przekazana dalej i teraz po dwóch latach zgoła, tak, wszedł Instytut Pamięci Narodowej i bada kolejno te miejsca, także które i my żeśmy badali, my żeśmy wskazali de facto, bo to jest też kilka etapów prac, to nie są prace w jeden dzień i nawet w tydzień, tylko to jest kilka etapów prac, gdzieśmy pokazali te miejsca. To był obóz, w którym przebywał generał Fieldorf Niel, więc bardzo ważne miejsce, bardzo dużo ofiar polskich pomordowanych, bardzo dużo patriotów pomordowanych, więc no, liczymy na to, że dzięki temu, że zrobiliśmy jeden lub dwa kroki do przodu, to w tej chwili te ofiary zostaną odnalezione i pochowane w uświęconej ziemi, godnie uhonorowane.
Nieraz jest tak, że był obóz niemiecki, a teraz po nim powstał NKWD. Żeby też, no i potem, no kogo oskarżyć, prawda? Albo jaka jest prawda o tych ofiarach? Kto tak naprawdę jest tam pochowany? Został, można powiedzieć, był w odosobnieniu, był prześladowany, był zamordowany.
Tak, to prawda, ale w tym akurat przypadku jest sporo relacji świadków, którzy widzieli te zbrodnie w tym obozie NKWD. I my tych miejsc szukaliśmy. I te miejsca zostały przez nas zlokalizowane. Także tutaj, w tym akurat przypadku, są relacje świadków, którzy to widzieli.
Jak później to wygląda? Wy, IPN, czy IPN i wy?
Różnie to wygląda. W tym akurat przypadku nasze wskazania przekazaliśmy do IPN-u. I tak jak Marcin wspomniał, po dwóch latach IPN zabiera się za te prace. Mamy nadzieję, że przyniosą pożądany skutek. Natomiast w innych przypadkach myślę, że działamy równolegle. IPN ma swoją misję, ma swoje fundusze. My zaś jesteśmy społecznikami, robimy to z własnych środków. Poświęcamy najczęściej soboty, niedziele, wolne dni, więc jest to zupełnie inny charakter tej pracy. My się opieramy na relacjach mieszkańców, bardzo dużo chodzimy po terenie, rozmawiamy z ludźmi. Natomiast cel jest wspólny. Cel jest wspólny, taki sam cel ma Instytut Pamięci Narodowej, jak i my.
Dziękuję. Prosimy bardzo, Telewizja Trwam, Radio Maryja.
Szczęść Boże, Mirosław Zgierza się ukłaniam.
Prosimy.
No, Polska spłynęła krwią i cierpieniem i ziemia kryje wiele jeszcze pełnych bólu zagadek. Jestem pełen podziwu dla was, waszej determinacji. Jeszcze w pełni sił młodzi ludzie, więc myślę, że tych odkryć dokonacie jeszcze zdecydowanie dużo, bo widać, jakie zaangażowanie nawet podczas wypowiedzi, to widać, że żyjecie tą pasją po prostu odnajdywania naszych bohaterów. Wiele rodzin doświadczyło, prawie w każdej polskiej rodzinie ktoś zaginął, jest poszukiwany, tak samo też u mnie. Życzę powodzenia.
Panie Mirosławie, jakieś pytanie do naszych gości?
No myślę, że do Opoczna nie mam tak daleko, po prostu to może się kiedyś spotkamy.
Zapraszam.
Ja zaraz zapytam, jak się skontaktować tutaj z obecnymi panią Anią i panem Pawłem. Jak to jest, gdyby ktoś chciał czy do takiej współpracy też przystąpić, od czego należałoby zacząć, bo taki impuls u was też był, prawda? Wy się też tak jakby odnajdujecie, Czy gdyby ktoś chciał zapukać do drzwi stowarzyszenia?
Zawsze jesteśmy otwarci, zawsze jesteśmy gotowi na przyjęcie nowych członków. Zapraszamy. Natomiast taką skrzynką kontaktową jest nasza strona internetowa, gdzie jest podany kontakt, a także nasze media społecznościowe.
Facebook, Instagram.
Myślę, że jak się wpisze gdzieś w internecie Stowarzyszenie Wizna, kontakt do nas zawsze się znajdzie.
A wy jak? Tutaj pan kolega za telefon.
Potwierdzamy to, co powiedział Darek. Prosimy kontaktować się przez naszą stronę na Facebooku czy na Instagramie. Tam te kontakty są. Każdy mail, każda wiadomość, wszystko jest czytane. Czasami może jest jakaś delikatna zwłoka z racji braku czasu, żeby odpowiedzieć od razu, ale nigdy nie zostawiamy informacji bez odpowiedzi. Zapraszamy, niech się nasi sympatycy kontaktują z nami, a jeżeli mają tematy, które są tragiczne niejednokrotnie, dotyczą ich rodzin, tego tła historycznego, to też niech to przekazują. My będziemy to analizować i w miarę naszych możliwości będziemy pomagać.
Jeśli można, jeszcze jedno słowo. Nigdy tych wiadomości nie pozostawiamy bez odpowiedzi, ale niestety nie wszystko jesteśmy w stanie zrobić. Proszę uwierzyć, że tych spraw, tych takich miejsc zatartych mogił, tych tematów jest tak dużo, że niestety nie jesteśmy sobie w stanie z tym wszystkim poradzić. Także część osób niestety nie może liczyć na naszą pomoc, ale tylko dlatego, że nie mamy po prostu czasu. Najzwyczajniej w świecie jest tego bardzo dużo.
Dziękuję. Prosimy bardzo. Telewizja Trwam, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalany. Ja tu jestem Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Chciałem podziękować serdecznie.
Pana imię?
Jerzy się kłania.
Bardzo proszę.
Za tak piękną, wspaniałą działalność. Ci zmarli na pewno są bardzo wdzięczni, bo oni żyją oczywiście w sferze ducha. Ja czytałem o tym jednym z żotów świętych, że gdy się jest przy jakimś grobie zmarłego, to dusza jego też jest przy tym grobie w tym momencie, prawda? Ale chciałbym się nawiązać do pewnej wypowiedzi. Otóż, że świadkowie, prawda, nie chcieli, po prostu byli ignorowani. Nikt z nimi nie chciał rozmawiać na ten temat, prawda? Otóż mam się takie skojarzenie, że w Polsce jest wynalazca, prawda, który wynalazł urządzenie, które zastąpi elektrownie atomowe. Węgiel, ropa naftowa i gaz ziemny było niepotrzebne. I nikt z nimi nie chce rozmawiać. Złożył ofertę dla pana premiera bez efektu, bez odpowiedzi. Dla prezydenta bez odpowiedzi. Minister gospodarki bez odpowiedzi.
No tu, panie Jerzy, nie pomożemy. Co do tej historii, mamy akurat ekspertów, którzy tym się zajmują na co dzień, temu życie poświęcają, więc może o tych świadkach. Bardzo dziękuję. Jak to jest z tymi właśnie głosami? Jak do was ludzie trafiają? Bo tak może nie wszystko jesteście w stanie zrobić i podjąć, tak? Ale są tacy, którzy są waszymi współpracownikami i po tych śladach idziecie, odkrywacie historię.
Ludzie docierają do nas różnymi drogami. Dzwonią, piszą maile, a najczęściej spotykamy się w terenie. Ktoś podchodzi, tak jak Marcin wspomniał, słuchajcie, wyszukacie tu, ale ja mam jeszcze jedną sprawę. Gdzieś ktoś usłyszał, to są czasem bardzo, bardzo szczątkowe przekazy, ale jednak, tak jak Paweł wspomniał z kolei, wszystkie staramy się sprawdzić. Także są to różne źródła informacji i bardzo prosimy, bo może państwo też macie jakieś takie informacje, będziemy na nie czekali.
Panie Piotrze, pan jak obserwuje pracę tych ludzi, pan też często wyjeżdża w teren, jest pan z nami już prawie, praca, czy już skończony rysunek, tak?
No tak. Rysunek historyczny, taka dokumentacja, jest bardzo odpowiedzialnym rysunkiem, ponieważ trzeba przygotować się, trzeba się odczytać. Tu nie pokazujemy swojej impresji i co artysta miał na myśli, tylko musimy niestety akademicko pokazać ten detal tak, jak było. Jest to jednak odpowiedzialna praca, no pasja. A tutaj skończyłem taką sceną, tak jak mówiłem, że naprawdę teraz powiem sam za siebie, że kontakt z bezpośrednim świadkiem, naocznym świadkiem jeszcze żyją. jeszcze żyją. Odchodzą, ale żyją. Jest dla mnie najważniejszy i najcenniejszy, ponieważ nawet w półsłówkach, w tej gwarze, panie Piotryku, ale tam jak te miejsce potrupi łeb, ja zaraz sobie to wszystko wyobrażam, odtłumaczam, jaki potrupi łeb, a on operuje terminami z czasów szwedzkich, że tam był stary cmentarz i ta typologia jest wszędzie. Natomiast i dlatego ten materiał, ja zrobiłem taką przydrożną kapliczkę na skraju wsi, gdzie co roku, czy święto, czy nie święto, jakaś rodzina dba, jest postawiona wotywna, słupowa i nie degradowałbym takich miejsc.
Myślę, momencik spróbujemy pokazać, bo tak nie widziałem, czy nam się udało. O, mamy w całości. Troszeczkę wyżej.
Wyżej troszkę.
Pokażemy. O.
Troszkę się trzęsą mi ręce, że tak. O, teraz.
Dziękuję. Mamy jeszcze widza, słuchacza. Proszę bardzo. Telewizja Trwam, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Z Warszawy się kłania serdecznie, witam ojca prowadzącego. Serdecznie witam państwa. Jestem wzruszona i dlatego tylko dzwonię, żeby powiedzieć, że dobrze, że są tacy ludzie, którzy tak dbają o tę historię. Przecież to jest, brak mi słów, ale chciałam dodać, bo był wątek jedwabnego. I dlaczego o tym mówię, że państwo nawet wspomnieli coś tam na temat tych Niemców. Ja po prostu jestem trochę zaskoczona i nie chciałabym tego pogłębiać, ale może tacy ludzie jak państwo jeszcze by poszukali, dlatego że tak to ucichło wszystko, a ja widziałam taki film z Kanady, państwo, Polacy przyjechali, którzy zrobili film w Jedwabnem i jeszcze ci ludzie żyjący mówili, że w okolicy było, Niemcy spalili kilka takich stodół. Dlaczego to tak ucichło? Ale to jest takie pytanie trochę w pustkę, ponieważ komuś zależało, żeby to wyciszyć to Jedwabne. A przecież żyją ludzie, podobno taka staruszka jeszcze żyje, która powiedziała, że rano jeszcze przynosiła wodę tym ludziom, bo na dole, w tej stodole jeszcze żyli, bo to w górę ten ogień szedł i tam już wszystko się spaliło, a tu jeszcze dawali wodę. To było takie wstrząsające. I dlaczego, komu zależało, żeby to uciszyć i żeby Polaków obarczyć? Ale przepraszam, to tak panowie wspomnieli i dlatego odważyłam się. I dziękuję za to wszystko, co robicie dla ludzi, którzy jeszcze już prawie nad grobem mogą to wszystko o swoich przodkach dowiedzieć się. Serdeczne dzięki, z Panem Bogiem.
Bardzo dziękuję, z Panem Bogiem. No to czasem też takie niuanse. My byśmy też nie chcieli nikogo ani dotknąć, no aczkolwiek pewnie priorytetem jest prawda.
Jeśli można, bardzo serdecznie dziękujemy za te ciepłe słowa pod naszym adresem. Ja chcę powiedzieć, że podczas tych naszych prac, zwłaszcza w rejonie Wizny i Jedwabnego i w samym Jedwabnym, my rozmawiamy z ludźmi, także z tymi najstarszymi. Wiele osób już odeszło z tych, z którym rozmawiałem ja. Spisujemy te relacje, nagrywamy. Także ta historia jest rejestrowana. Także ta druga historia, nie dotycząca Polaków. Więc z całą pewnością w przyszłości powstanie taka publikacja, która również będzie traktowała o tym temacie. Dziś zajmujemy się tematem niemieckich zbrodni na Polakach, bo akurat tak się złożyło, że natrafiliśmy na te zbiorowe miejsca zbrodni. Przed nami kolejne prace. Wiemy już, że w tym miejscu...
To nie ostatnie prace,
nie,
tak?
To jest
macie kolejne wskazówki.
To jest praca, która zapoczątkowała... To jest chyba wierzchołek Góry Lodowej. Dlatego, że to dopiero teraz ludzie się odkrywają i mówią nam, skończyliśmy jeden temat, przychodzą kolejne osoby, słuchajcie, tu obok był ojciec z synem zamordowany. Szukaliśmy ojca z synem, okazało się, że było 11 Polaków zamordowanych. Chwilowo zakończyliśmy ten temat, przychodzą kolejne osoby, nie, to nie 11 Polaków, bo w tym lesie jeszcze 25 zostało zamordowanych. Na pewno tam wrócimy, na pewno będziemy ten temat kontynuowali. I tak dalej, to jest taka kula śnieżna, to jest wierzchołek Góry Lodowej. Tyle tych zbrodni tam było. Także na pewno te tematy będziemy badali. Jest tego po prostu bardzo dużo.
Dziękuję. Proszę bardzo, Telewizja Trwam, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam znajomego ojca Grzegorza. No i pana Darka, doktora Szymanowskiego, dzwonił do mnie, kiedyś umieściłem na takim portalu, jak to się nazywa, już nie pamiętam, Oglody Wspomnień. Relacje mojego ojca, które nigdzie nie było pisane. I kiedyś tam do mnie się wybierał, aż mu się samochód zepsuł i nie dojechał. Także pozdrawiam tej w rodzinie. No
dobrze, dobrze, że się pan upomina, to może przyjedzie, tak, prawda?
Tak, może przyjedzie w końcu do Księżyna.
Ale sprawa jaka, panie Józefie? Tak, z jaką sprawą pan dzwoni?
Właśnie tam w okolicach Wizny, później z załogą kapitana Raginisa, no i tam Bryczkowski i ta reszta, która bunkru, którą dowodził przecież, cofała się na zaplecze frontu i ojciec był ułanem o specjalizacji pionier, to był taki sanitariusz i saper, więc Guderian raczej, czy ta wojska Guderiana nie przestrzegali tych zasad Czerwonego Krzyża, bo chodził z Browlingiem pod pachą tylko do obrony własnej, a tak to była torba medyczna, nosze i opaska na ramieniu. Miał postrzelany mundur, ale miał niedraśnięte ciało, więc uważał, że to jest opieka Matki Bożej Śnieżnej z Klimówki, bo pochodził z Grodzieńszczyzny. Klimówka w tej chwili jest po tej stronie, ale zaraz po wojnie była po stronie rosyjskiej, po białoruskiej. Cofali się później szalonym już po załamaniu tego frontu. Część tam była tej załogi Reginisa eszelonem i wygarnęli dopiero ich 17 już ostatecznie pod tam, gdzie się urodziła Anna Walentynowicz w Równym i jego dowódca to był Marian Alojzy Kosiba, przy czym Alojzy to jest chyba imię, tak jak ja się zorientowałem, taką własną, prywatną kwarentę zorientowałem, to jest święty franciszkanin, który był jakby inspiracją do tego, żeby w Książę Wojskowe wpisać sobie drugie właśnie Alojzy i jest na liście charkowskiej, to już wiem. Natomiast ojca wymienili na jeniecka wymiana była i ojciec wrócił do swojej tej tam Klimówki, czy to była Dorgałszczyzna wtedy, tak się nazywała. Ojciec to jest Soloma, to jest z bojarów, tam kniaś, więc jego tam jakoś reparacje przed pierwszą wojną światową uznali Rosjanie, że gdzieś tam z tej Solomoreczy go tam wykurzyli, więc nie przyznawał się do tego pochodzenia. Oczywiście powiedział, że jest batrak, czyli użył tego wolowskiego słówka, bo to jest, nie wiem, czy herb ten, sazdrak, czyli herb chorągwiany.
Panie Józefie, przepraszam, że tak panu postawię kropkę, bo czas nas nagli, a jeszcze chcieliśmy dać naszym gościom chociaż słowo podsumowania. Dziękuję bardzo, panie prezesie.
No, to jest właśnie przykład, gdzie odezwał się pan, gdzie rzeczywiście obiecałem dojechać i nie dojechałem po prostu, bo zabrakło czasu.
Mam nadzieję,
czasu,
że się pan nawróci.
Ale się nawrócę, tak, i z całą pewnością się z panem skontaktuję. Tak jak wspomniałem, jest tych tematów bardzo dużo. To nie tylko poszukiwania, ekshumacja, ale również badania historyczne, badanie miejsc pól bitewnych. Przecież nie wspomnieliśmy tutaj o odnalezieniu szczątków czterech silników samolotu Liberator.
Jedyne takie.
Myślę, że jeszcze na antenie Radia Maria uda nam się to, czego nie powiedzieliście.
No, tym bardziej zapraszamy.
W każdym razie dużo tematów. Ja jestem bardzo szczęśliwy, wręcz zadowolony, że tak mi się jakoś trafiło, że mogę uczestniczyć właśnie w takich poszukiwaniach, realizować swoją pasję, bo jest to pasja. Po prostu nie jest, żaden z nas nie jest zawodowym historykiem.
Dziękuję. Panie Marcinie?
No, ja mogę tylko powiedzieć a propos głosu widzów. To ja bardzo serdecznie dziękuję, bo to się w ogóle słucha ze wzruszeniem na pewno, bo my rzeczywiście staramy się poświęcać każdą siłę, każdą minutę. Ale pan Jerzy powiedział tutaj ciekawą rzecz o właśnie pomocy tych zmarłych. I my czujemy tą pomoc, bo rzeczywiście nasz kapelan niedawno zmarły, ksiądz porucznik Antoni Humeniuk, też z nami jeździł i kopał. Nawet powiem szczerze, że się śmiał, mówił, że on wkłada do ziemi, ale też i w tym momencie wykopuje, tak? Czyli ekshumuje. To gdzieś tam ten palec Boży cały czas jest z góry i tych ludzi, których pomordowanych, których odnajdujemy, gdzieś te zbiegi okoliczności, my mówią tak, że no nie ma zbiegów okoliczności, więc jak najbardziej nam pomagają. A propos tego, co pani powiedziała tutaj, że rzeczywiście ta sprawa cichnie, ale muszę powiedzieć a propos zbrodni w Lesie Przestrzelskim koło Jedwabnego. Tam uczestniczył w tym niejaki Karol Bardoń. Karol Bardoń uczestniczył także w mordzie na Żydach w 1941 roku i to udokumentował prokurator Instytutu Pamięci Narodowej w 2007 roku. Wymienił jego nazwisko. On był później skazany po wojnie właśnie za mord na Żydach i to był prawdopodobnie agent niemiecki, bo on był Ślązakiem. On przybył do okolicy Wizny Jedwabnego, żeby jakby szukał pracy i nagle okazało się, że jak weszli Niemcy, to założył mundur żandarmerii niemieckiej i uczestniczył w tych mordach. I on mordował tak samo Żydów, jak i Polaków. My to dokumentujemy, o tym właśnie mówimy, więc bardzo dziękuję za te głosy pani też. I ja mogę pani jedynie obiecać, że ile będziemy mieli sił i możliwości, bo tych możliwości też nie mamy, nie wiadomo jakich, będziemy starali się te zbrodnie badać i te, o których pani powiedziała, też wokoło Wizny, wokoło Jedwabnego, bo rzeczywiście, tak jak powiedział Darek, ich było bardzo dużo.
Dziękuję. Panie Pawle?
No cóż, ja też dołączam się do podziękowań widzom za każde dobre słowo. To wzmacnia i podnosi do tego, żeby dalej działać. Tak jeszcze chciałem dodać przy okazji tego rysunku, który Piotr wykonał, tej małej formy sakralnej, jaką jest kapliczka, bo też się spotkaliśmy się nawet niedawno też na ziemi opoczyńskiej z sytuacją, że była kapliczka. Była kapliczka, bo pod kapliczką było pochowanych dwóch powstańców styczniowych. Ale czasy wymusiły na mieszkańcach, że tą kapliczkę rozebrali, bo kamień był potrzebny jako budulec. Ale w pamięci zostało, że tam była, że tam są pochowani powstańcy. I my byliśmy w takich miejscach. Oczywiście kapliczki nie odbudujemy, bo nawet nie wiemy, jak ona wyglądała, ale sprawdzamy, czy ta mogiła tam jest. Mogiła jest. Co będzie dalej, to pokażemy niedługo. Ale te małe formy sakralne, one też giną. Dlatego tak ważne jest, że tutaj Piotr próbuje na tych kartach rysunkiem przywołać. Także...
I ta wierność od dziecka, prawda, od tej dziewczynki, do tej poważnej już niewiasty.
To jest taki wiara, tak to nazwałem.
Tak. Pani Aniu.
Ja również, tak jak koledzy tutaj, dziękuję Państwu za miłe słowa i zapraszamy do współpracy z nami.
Dziękuję. Panie Piotrze?
Ja jestem człowiekiem wysokim, wielkim, ale wrażliwym. Serdecznie dziękuję. Jestem pod wrażeniem w ogóle tutaj tych telefonów. I proszę ojca, ale jeszcze muszę powiedzieć jedną rzecz. Pamiętam kilkadziesiąt lat temu, no niestety, jak rysowałem razem z profesorem Zinem kredką do oczu mamy.
Czyli nie było ołówka, ale była kredka do oczu mamy.
Ołówek, tak? Się złamał. Mamy nie było, ale była torebka.
Nieważne, czy była kredka.
Tak mi się fajnie malowało, bo tak miękki opór i rysowałem tą kapliczkę i tak sobie pomyślałem kiedyś. Ojej, jak ja bym chciał w telewizji narysować kapliczkę. Proszę ojca,
Moje
marzenie się spełniło. Narysowałem kapliczkę. Serdecznie dziękuję.
Bardzo dziękujemy, że Państwo byli. Przedstawiciele Stowarzyszenia Wizna 1939, prezes pan Dariusz Szymanowski, Marcin Sochoń, Piotr Karśnia. Bardzo dziękujemy. Pani Anna Małecka-Telus i pan Paweł Telus.
Dziękuję.
Dziękujemy serdecznie.
Dziękujemy. Drodzy Państwo, i tak jak obiecałem, dla każdego chyba 5 obrazków, tak? 5 obrazków. Rok 20. Niech Matka Boża wspiera.
Proszę ojca, jeszcze je tak? Zasygnuję.
Bardzo proszę.
Proszę ojca.
To będzie, drodzy Państwo, z podpisem, bo pan Piotr podpisze dla Was.
Proszę ojca, oczywiście te książeczki też dorzucamy dla naszych słuchaczy i telewizów. Jeżeli tylko będzie ktoś zainteresowany, to też przekazujemy.
Bardzo dziękuję. Dziękuję za to spotkanie na antenie Radia Maria i Telewizji Trwam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Thank you.